Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Portrety Ojców Kościoła. W zeszłym miesiącu zajmowaliśmy się Tertulianem, bardzo wybitną postacią, która jednak na koniec swojego życia bardzo pobłądziła. Dziś chciałbym również zatrzymać się na pięknie afrykańskiego miasta, jakim jest Kartagina, i zająć się Cyprianem. Cyprianem z Kartaginy, który umiera w roku 258. Cały czas jesteśmy w III wieku Kościoła. Tertulian przywodzi na myśl ludzi o błyskotliwych umysłach, którzy w społeczeństwie na pół świadomych poczuciem swej potężnej indywidualności przyćmiewają drugich i wszystko przyciągają ku sobie. Imponują, zaznaczają swą obecność. Tak starałem się też przedstawić Tertuliana w zeszłym miesiącu. Cyprian, o którym dzisiaj chciałbym wspomnieć, nie tylko ma poczucie niższości czy zależności, ale w pewnej mierze nawet wręcz rezygnuje z własnej indywidualności, pozwalając się prowadzić za rękę swojemu, jak go nazywa, mistrzowi. Podkreśla w ten sposób prestiż starego bojownika, do którego Afryka nie ma wcale urazy i żywi dla niego szacunek. W każdym admirale tkwi odrobina pirata i na odwrót, zależnie od okoliczności. Ważny jest zakres i blask działań. W Cyprianie na pierwszy plan wysuwa się nie tyle pisarz, co człowiek i biskup. Jego wielkość polega nie na olśniewającej genialności, ale na subtelności psychiki. Portret jego lepiej wyszedłby rysowany piórkiem niż rzeźbiony. Tertulian rzuca się w oczy. Cypriana trzeba odkrywać. Nie znaczy to, by jego osobowość była uboższa, gorsza, ale jest na pewno bardziej zróżnicowana, bardziej zrównoważona. Afryka wydała więc synów biegunowo odmiennych. Cyprian posiadał cechy, których brakowało Tertulianowi. Umiar, miłe usposobienie, ogładę, zdolność zjednywania ludzi, roztropność, zamiłowanie do porządku i zgody. Urodził się do piastowania urzędów publicznych. Gdyby pozostał poganinem, byłby wysokim urzędnikiem. Przyjąwszy chrześcijaństwo, będzie wspaniałym biskupem, najbardziej uwielbianym przez współczesnych. Niewykluczone, że wydarzenia polityczne w cesarstwie, lata anarchii czy powtarzające się wojskowe zamachy stanu, podobnie jak dziś w dzisiejszym świecie, zmuszały tego młodego kartogińskiego adwokata do przemyśleń. Mógł stwierdzić, że tylko rzymska administracja, zasada porządku i hierarchii uratowało zagrożone cesarstwo. Urodził się Cyprian na początku III wieku w Afryce, prawdopodobnie w Kartaginie. Pochodził z bogatej pogańskiej rodziny. Po normalnym toku studiów został retorem. Sam wyznaje Dunatowi, że młodość jego nie była bez skazy, nie podając bliższych szczegółach na temat tego. Sam wyznaje Donatowi, że młodość jego nie była bez skazy, nie podając bliższych szczegółów na ten temat. Był już sławnym retorem, gdy przyjął chrześcijaństwo w Kartaginie pod wpływem starego księdza Cecyliusza. Ten dał mu do ręki Biblię, łaska dopełniła resztę. Jednak młody światowiec, przywykły do wykwintnego życia, musiał wpierw stoczyć bolesną walkę wewnętrzną, o której opowiedział w liście do Donata, będącym jakby zapowiedzią augustynowych wyznań. Błąkałem się na ślepo w mrokach nocy, miotany po wzburzonym morzu świata, dryfowałem, nie znając własnego życia, obcy prawdzie i światłu. W ówczesnym moim stanie moralnym droga do zbawienia wskazywała mi przez dobroć Bożą, wydawała mi się niezmiernie trudna i niezrozumiała. Czy możliwe, by człowiek narodził się do nowego życia przez chrzest i zbawczą wolę, by odrodzony potrafił przestać być tym, kim był, i nie zmieniając się na ciele, zmienił swą duszę i swe życie? Jego nawrócenie odbiło się głośnym echem w Kartaginie. Przemiana była całkowita i nieodwołalna. Cyprian niczego nie robił połowicznie. Zrywa, podobnie jak Orygenes, z literaturą świecką, żyje powściągliwie, a wczytuje się w Pismo Święte i dzieła Tertuliana. Autorzy pogańscy tak dalece poszli w kąt, że w jego pismach nie ma ani jednego cytatu z ich dzieł. Rozdaje ubogim dużą część swych majątności i przyjmuje chrzest, stając się cennym nabytkiem dla kościoła kartagińskiego, w którym z końcem 248 lub na początku 249 roku wyświęcono go na kapłana, zostaje wybrany biskupem tego miasta mocą wyroku Bożego i głosowania wiernych, jak pisze jego biograf. Wierni ocenili go trafnie wbrew opinii wielu księży. Wszystko predestynowało Cypriana do sprawowania rządów. Przenikliwość i umiar, łagodność i stanowczość, zdolności administracyjne i głębokie przywiązanie do kościoła. Natychmiast po objęciu władzy zabrał się do podniesienia karności kościelnej i reformy obyczajów. Jego duszpasterską działalność nagle wstrzymało gwałtowne prześladowanie rozpętane przez cesarza Decjusza w pierwszych miesiącach 250 roku. Prześladowanie wywołało katastrofę. Dłuższy spokój i poczucie bezpieczeństwa zwiększyły liczbę nawróceń. Wielu neofitów, głównie kupców, urzędników, wiodło nadal życie dość swobodne. Rozluźnienie obyczajów przeniknęło nawet między duchowieństwo. Prześladowanie wywołało panikę wśród letnich chrześcijan, którzy zaraz popędzili na kapitol, by złożyć pogańską ofiarę, nim jeszcze ich imiennie wezwano. Znakomici obywatele ciągnęli z sobą także swych niewolników i kolonów, mężowie swe żony, rodzice dzieci. Widziano tam księży, nawet biskupów. Najsprytniejsi zamiast osobiście składać ofiarę, zdobywali pokątne zaświadczenie o jej złożeniu, zabezpieczające ich przed przykrymi następstwami. Przez cały czas prześladowania biskup ukrywał się w pobliżu Kartaginy, skąd mógł w dalszym ciągu troskliwie opiekować się gminą kościelną. Z tego okresu pochodzi około 20 jego listów. To blisko 14-miesięczne ukrywanie się wywołało złośliwe komentarze zarówno w Kartaginie, jak i w Rzymie. Korespondencja Cypriana zawiera listy, w których biskup usprawiedliwia swoje postępowanie. Po powrocie musiał uregulować szereg drażliwych spraw. Podczas prześladowania wielu chrześcijan dopuściło się apostazji. Niezależnie od stopnia winy starali się powrócić do kościoła bez podania się wymaganej pokucie. Inni zdobywali niewielkim kosztem tzw. listy pojednania. Cyprian, ustępliwy jeśli chodziło o formę, był nieprzejednany, a nawet surowy jeśli szło o samą zasadę. Ekskomunikował niezadowolonych księży, przywódców opozycji zgrupowanej wokół laika Felicissimusa. Apostatom zaś nałożył pokutę dłuższą lub krótszą, stosownie do wielkości winy. Synod zatwierdził oficjalnie decyzję Cypriana. Tymczasem na kościół afrykański spadły nowe doświadczenia. Łupieskie napady barbarzyńców na chrześcijan numidyjskich, dla których wykupienia biskup ogłosił składkę pieniężną. Następnie straszliwa zaraza, za którą obarczano odpowiedzialnością wyznawców Chrystusa. Biskup nie zadowolił się samym podtrzymywaniem ludzi na duchu. Zorganizował pomoc udzielaną bez względu na różnice religijne, czym zjednał sobie podziw wśród miejscowych pogan. Z tego okresu posiadamy jego dzieło O śmiertelności, które daje ludziom współczesnym wielką nadzieję. Na ostatnie lata życia Cypriana rzucił cień konflikt z papieżem Stefanem na temat ważności chrztu udzielanego przez heretyków. Cyprian, jak przed nim Tertulian, bronił tezy rygorystycznej i wspólnie z biskupami małoazjatyckimi opowiadał się za nieważnością takiego chrztu. Zwołał synod celem oficjalnego zatwierdzenia afrykańskiej praktyki powtórnego chrzczenia nawracających się heretyków. Prestiż biskupa nieustannie wzrastał, już przedtem wzywano go na arbitra w wielu sporach w Hiszpanii czy w Galii. Zachód kierował wzrok na Kartaginę, podobnie jak 100 lat później na Hipponę. Konflikt na temat chrztu heretyków wydawał się papieżowi doskonałą okazją do umocnienia prymatu rzymskiego. Wykorzystał ją też z całą bezwzględnością. Stanowisku Kościoła Afrykańskiego przeciwstawił tradycję rzymską, przedstawiając ją jako tradycję powszechną. Kategoryczna forma jego żądania ubodła wrażliwość chrześcijan Afryki. Cyprian zwołał następny synod. Biskup Kartaginy jako jego przewodniczący taktownie i dyplomatycznie poprosił biskupów o swobodne wypowiedzenie własnych poglądów. Każdy z nas wypowiada kolejno, co myśli o tej sprawie, bez zamiaru posądzania kogokolwiek czy też ekskomunikowania inaczej myślących. Aluzja do rzymskiego autokratyzmu była tutaj bardzo wyraźna. Śmierć papieża Stefana, a następnie męczeństwo Cypriana zakończyły konflikt grożący katastrofą. Zatarg postawił Cypriana w sytuacji dramatycznej. Uznawał on na swój sposób prymat rzymski. Szanował stolicę Piotrową, źródło jedności kapłańskiej, a tym samym jedności całego kościoła. Symbol jej widział w całodzianej sukni Chrystusa oraz w ziarnach pszenicy i owocach winorośli, składających się na chleb i wino eucharystyczne. Ale właśnie w imię tej jedności Kościoła, droższej mu nad wszystko, uznawał tylko jedną wiarę, jeden chrzest, mianowicie chrzest udzielany przez Kościół, jedyną oblubienicę Chrystusa. Cyprian był bardziej uwrażliwiony na sposób postępowania niż na sporne zasady. Ten dostojnik, rozmiłowany w porządku, szanował człowieka. Czuł odrazę do administracyjnego sposobu postępowania, sprowadzającego Kościół do rzędu zwyczajnych społeczności. Spuścizna literacka Cypriana jest bardzo duża. Jest to dzieło raczej duszpasterza, starającego się jak najlepiej wypełnić swoje obowiązki, niż pisarza zabiegającego o sławę literacką. Cyprian należał raczej do ludzi słowa niż pióra. Pisma jego stanowią przedłużenie pracy katechetycznej i kaznodziejskiej. Omawiają zagadnienia sporne oraz karność w życiu religijno-moralnym. Najważniejszy traktat teologiczny poświęcił sprawie jedności Kościoła. Nosi on tytuł O jedności Kościoła katolickiego. Był to pierwszy traktat o Kościele. Zawarta w nim nauka ma nie tylko dwa bieguny, co przejawiło się w dwóch różnych, obu równie autentycznych redakcjach dzieła. Z jednej strony Cyprian broni jedności Kościoła, opartej na jedności całego episkopatu w łączności ze stolicą rzymską, z drugiej strony tak silnie podkreśla rolę episkopatu miejscowego jako konkretnej podstawy jedności kościelnej, że przedstawia się nam jako rzecznik episkopalizmu. Dopiero z biegiem czasu zdołano pogodzić te dwie równoczesne tezy i usunąć niejasności. Niemniej u podstaw poszczególnych przypadków stoi ścieranie się autokratycznego centralizmu z partykularyzmem afrykańskim. W dwóch tomach zgromadził Cyprian testimonia, czyli zbiór tekstów biblijnych do wykorzystania w katechizacji, które dowodzą jego wielkiej znajomości Pisma Świętego. Choć nie on wynalazł ten gatunek literacki, to jednak nadał mu wysoką rangę. Dla niego, jak dla Orygenesa, Biblia stanowiła książkę ulubioną, książkę jedyną. Zawsze tylko w Słowie Bożym szukał światła, rozwiązania trudności, argumentów. Traktaty Cypriana są raczej listami pasterskimi, traktującymi o karności albo o życiu duchowym. W jednym z nich zajmuje się upadłymi, lapsi, czyli chrześcijanami, którzy dopuścili się apostazji. Innym z kolei przypomina z naciskiem o obowiązku jałmużny, pojmowanej jako jeden z regulatorów sprawiedliwości społecznej. Surowo gani bogatą matronę, która idzie na mszę, nie niosąc ze sobą niczego dla ubogich. Twoje oczy nie widzą potrzebującego i ubogiego, bo są mocno poczernione, jak gdyby nakryte ciemnością nocy. Sama szczęśliwa i bogata, wyobrażasz sobie, że możesz uczestniczyć w wieczerzy pańskiej, nie myśląc o ofierze. Przychodzisz na mszę i nic nie dajesz. Raczej bierzesz sama część ofiary należącą się ubogim. Podobnie jak Tertulian, biskup Kartaginy poświęca wiele uwagi dziewicom, które ślubowały Chrystusowi. W traktacie o stroju dziewic zabrania im kokieterii, strojenia się, szminkowania, farbowania włosów, uczestniczenia w przyjęciach weselnych, przeradzających się w awantury. Innymi słowy, czuwa nad bezpieczeństwem ich cnoty i uczy, żeby nie były pokusą dla drugich. Odnajdujemy tu jego własne cechy. Umiar, wstydliwość, delikatność. Idzie wprawdzie za Tertulianem, ale nie naśladuje jego gwałtowności i daje dowód wielkiego taktu, jaki później będzie cechował świętego Ambrożego. W wielu swoich dziełach Cyprian idzie krok za Tertulianem. Zamiast ukrywać swą zależność, Od niego mocno ją podkreśla, pisząc o modlitwie, cierpliwości, męczeństwie czy śmierci. Zdradza nawet pewien kompleks niższości w stosunku do mistrza. Ustępuje mu miejsca. Zależność ta nie zaciera jego własnych cech, wnikliwej obserwacji zmysłu duszpasterskiego, subtelnej miłości bliźnich. W zestawieniu z Tertulianem jego spuścizna literacka jest mniej oryginalna, góruje natomiast inspiracją biblijną. Język Cypriana jest klasyczny aż do przesady. Ta elegancja formy stanowi jedyny majątek, którego się nigdy nie wyrzekł. Brak mu natomiast tej niepohamowanej żywotności, którą Tertulian miał aż w nadmiarze. Jego rozważania są nieco monotonne. Żywszy ton duszpasterski słyszy się wówczas, kiedy porusza sprawy dotyczące rządzenia lub moralności. Staje się w pełni sobą, kiedy wchodzi w bezpośredni kontakt ze współczesną mu rzeczywistością. Najbardziej sobą jest Cyprian w swoich listach. Stanowią one dokument niezmiernej wagi. Dostarczają nam mnóstwa wiadomości o ówczesnej organizacji karności liturgii Kościoła. Pozwalają ocenić pogląd Cypriana na rolę i koncepcję biskupa. Ukazują go jako człowieka. Szczególne pochwały wypowiada ten biskup Kartaginy pod adresem karności jako strażniczki nadziei, podstawy wiary i przewodniczki na drodze zbawienia. Jej rękojmię widzi w hierarchii. Ma wysokie pojęcie o uprawnieniach, ale i o obowiązkach biskupa. Biskup jest w kościele, a kościół w biskupie. Kto nie jest biskupem, ten nie jest w kościele. Ludowi chrześcijańskiemu przyznaje odpowiednie miejsce i prawo do interwencji w organizacji kościoła. Przedstawiciel władzy nie przejawia żadnego klerykalizmu. Jest prekursorem, organizuje hierarchię, ustala prawa, nadaje rozmach synodom, które zwołał. Cyprian nie poprzestaje na rządzeniu ani na umacnianiu karności, lecz troszczy się o swoich podwładnych. Wszystkich razem i o każdego z osobna, w pierwszym rzędzie o biednych, o wdowy, sieroty, wyznawców wiary. Dba o porządek, kocha pokój, jedność, zgodę i dla tych wartości poświęca miłość własną, podporządkowuje im umiłowanie ładu. Listy Cypriana dowodzą, do jakiego stopnia nie poprzestawał on na samym formułowaniu szlachetnych myśli, ale przede wszystkim działał w zgodzie z zasadami, jakie sobie wytyczył. W tym działaniu był taki sam jak w swoich listach. Człowiek władzy potrafił w szczególny sposób utrzymać jedność przez całe życie, godzić stanowczość z łagodnością, roztropność z zapałem, przezorność ze zręcznością. Człowiek czynu i zarazem mistyk pozostaje tak samo w pełni sobą w modlitwie jak w działaniu. Podobnie jak Orygenes ma skłonność do pewnej duchowej egzaltacji, którą mogła potęgować przewidywanie męczeńskiej śmierci. W jego pismach uderza również duża ilość wizji. Jego teologię i działalność odnajdujemy w modlitwie. Modli się tak, jak wierzy, z tą samą troską o jedność i gorliwość w Kościele. Porównanie z Tertulianem może lepiej uwydatnić kościelny wymiar jego modlitwy. Oddziaływanie pism Cypriana było tak silne, że wiele apokryfów podszywało się pod jego autorstwo. Wywarł wielki wpływ na piśmiennictwo wschodu i zachodu, wycisnął piętno na prawodawstwie łacińskim. Historia wymazała niespójności niektórych jego poglądów, a zachowała pamięć o człowieku Kościoła. Często powtarza się zdanie Cypriana: nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. Dość szybko zaczęto mylić wielkiego Cypriana z jakimś czarnoksiężnikiem tegoż imienia. W ten sposób myliło się jego osobę. Największym świadectwem, jakie pozostawił o sobie ten wielki święty, jest jego męczeństwo. W sierpniu 257 roku cesarz Walerian wydał nowy edykt prześladowczy. Cypriana wezwano do złożenia ofiary. Ponieważ odmówił, skazano go na wygnanie do małej mieściny Kurubis, gdzie przebywał przez rok i nadal czuwał nad swoim kościołem. Pisał listy pocieszające do wyznawców wiary i udzielał im pomocy materialnej, o której jego realistyczna miłość bliźniego nigdy nie zapomniała. Przygotowywał się na męczeństwo, bo jak twierdził, zostało mu objawione, że umrze ścięty mieczem. W rok później nowy edykt cesarski obostrzył rozporządzenia pierwszego. Cypriana wezwano do Kartaginy. Udał się tam dopiero wówczas, gdy wrócił prokonsul. Wybada bowiem pisał z właściwą sobie godnością, by biskup wyznał swego pana w stolicy swego kościoła i w ten sposób pozostawił swemu ludowi wspomnienie własnego wyznania. Na śmierć sposobił się z taką samą jasnością umysłu i odwagą, z jaką czynił wszystko. Skoro tylko wierni dowiedzieli się o przybyciu swego biskupa, otoczyli jego dom. Z wrodzonym sobie taktem zażądał Cyprian, by oddaliły się młode dziewczęta i nie narażały się na zaczepki ze strony mężczyzn z tłumu. Ostatnia noc przed rozprawą sądową przypominała przedmęczeńskie nabożeństwo wigilijne. Nazajutrz rano biskup stanął przed prokonsulem. Posiadamy lakoniczny protokół z jego przesłuchania, w którym każde słowo robi wrażenie. Ty jesteś Cyprianus? Tak. Ty zostałeś papieżem owych świętokradców? Tak. Najświątobliwsi cesarze nakazali złożyć ofiarę. Wiem o tym. Zastanów się. Czyń, co ci kazano. W takiej sytuacji nie ma się nad czym zastanawiać. Po namyśle prokonsul ogłosił wyrok. Skazujemy Cypriana na karę śmierci przez ścięcie mieczem. Bogu niech będą dzięki. Deo gratias, odpowiedział męczennik. Natychmiast odprowadzono skazańca na miejsce stracenia. Zdjął płaszcz, potem diakonom oddał dalmatykę, zostając tylko w lnianej tunice. Klęknął i zatopił się w długiej modlitwie. Z iście królewską wspaniałomyślnością kazał wypłacić katu 25 sztuk złota. Sam zawiązał sobie oczy, a towarzyszącego księdza i diakona poprosił o rozwiązanie mu rąk, by mógł złożyć swą ostatnią ofiarę, po czym otrzymał śmiertelny cios. Stało się to 14 września 258 roku. Zaraz zaczął szerzyć się jego kult w Afryce, oddający cześć jednej z najpiękniejszych postaci wśród katolickiego episkopatu. W Kartaginie wiele bazylik nazwano jego imieniem. Mamy też kazania wygłoszone przez świętego Augustyna w święto tego wielkiego patrona Afryki. Cyprian przywodzi na myśl niektórych współczesnych biskupów, umiejących dostosować się do okoliczności, ale nieustępliwych, wielkich zarówno w niepowodzeniach, jak w działaniu, bo taką już mają naturę, gotowych bez mrugnięcia okiem na bohaterstwo, skoro chwila wymaga heroizmu, a nic nie może być zaskoczeniem dla ich wielkoduszności. Tylko ich śmierć w pełni ujawnia format ich życia. Bardzo dziękuję radiosłuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejne nasze spotkania z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Będziemy dalej poznawać wielkich teologów, również świętych, po to, aby móc się od nich uczyć. Przede wszystkim umiłowania Boga, ale także umiłowania drugiego człowieka. Już za miesiąc przyjrzymy się bliżej postaci Klemensa Aleksandryjskiego. Serdecznie zapraszam na kolejną naszą audycję. Na dzisiaj to wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.
Portrety ojców Kościoła.